jak wygląda?
Cisza.
Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w Szortkowym Forum SGH, projekcie realizowanym przez SGH i Forum Ekonomiczne. Dzisiaj porozmawiamy na temat handlu, zresztą znajdujemy się w Szkole Głównej Handlowej, więc ta nazwa też nas do czegoś zobowiązuje. A naszym gościem jest pan prezes Marcin Ochnik, prezes Ochnik Spółka Akcyjna, a jednocześnie wiceprezes Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług.
Witam państwa.
Oraz pan profesor Mikołaj Pindelski z Katedry Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Dzień dobry państwu.
Szanowni panowie, chciałem zapytać na początek, jaka jest skala kryzysu w handlu. Bo mamy dwa lockdowny, mamy okresy, które na przemian, pewne wzrosty, pewne spadki. Jeżeli mówimy o sektorze internetowym, no to tutaj być może lepiej sytuacja wygląda, ale z drugiej strony w handlu tradycyjnym. Czy zgliszcza, czy to się odbuduje? Jaka jest obecna sytuacja? Panie prezesie.
No rzeczywiście, mamy czarnego łabędzia w roku 2020 i początkiem 2021. Myślę, że tutaj jeżeli chodzi o handel, to należy podzielić też ze względu na branżę, tak? Jeżeli mówimy o branży domowo-wyposażeniowej, AGD, RTV, to tutaj są, mimo pandemii, są wzrosty. Jeżeli mówimy o branży odzieżowo-obuwniczej, to rzeczywiście tutaj mamy bardzo duże spadki. Rzędu 30-50% w zależności od segmentu rynku. No i oczywiście doszły nam dwa lockdowny, tak? Dwa lockdowny w 2020 roku, które trwały 2,5 miesiąca i które rzeczywiście w zależności od firmy bardzo nas podotykały, tak? Mówiąc tutaj i o Ochniku, i o firmach należących do związku. I oczywiście znów należy podzielić to na branżę obuwniczą, odzieżową, w zależności do jakiego klienta jest skierowana. Także skutki pandemii rzeczywiście, moim zdaniem, one będą pewnie 2-3-letnie. Tak? Te firmy, które nie były przygotowane i które miały napiętą sytuację finansową, czy generowały słabe dodatnie wyniki finansowe, no to one są w bardzo dużym kłopocie i płynności finansowej, i zatowarowania, zarządzania zapasami, no w większości tych pól tej podstawowej, bieżącej działalności.
Znaczy możemy jakoś te straty, tą skalę strat zobrazować liczbami?
W tej chwili przygotowujemy raport wspólnie z PWC, przygotowujemy raport na temat skutków. Porównujemy rok 2020 w stosunku do 2019. Myślę, że w przeciągu dwóch, trzech tygodni powinniśmy mieć te wyniki raportu, ale na pewno większość firm z tych, które ja znam, odnotowało straty w tym roku. I nie znam firmy, która odnotowała przychody dodatnie. Większość też firm miało spadki przychodów. Jeżeli możemy mówić o firmach giełdowych, tak, no bo one te wyniki podały, to są spadki między 15 a 40%. Także to są naprawdę znaczące spadki. Oczywiście te firmy, które miały internet, miały spadki dobrze rozbudowany, przygotowaną sprzedaż internetową, one te spadki miały mniejsze. Natomiast te firmy, które bazowały na tych kanałach tradycyjnych, tutaj spadki są bardzo duże.
Panie profesorze, czy jakiś komentarz do
no
tej
tak,
skali
tak, kryzysu? To zależy właśnie od i kanału dystrybucji, bo z kolei firmy, które sprzedają w kanale internetowym, no to odnotowują niebagatelne wzrosty, jak Allegro chociażby jest dobrym przykładem, tak. Który jakieś ma niesamowite wyniki, jeśli chodzi o obroty. Natomiast no, te, które są przede wszystkim bazowały na tym kanale takim tradycyjnym, sklepowym, a jeszcze galerie handlowe, no te odnotowały do tego stopnia, że nie wymieniając z nazw, bo to myślę, że nazwy tych firm są ogólnie znane, no, cały czas się zastanawiają, czy w ogóle wracać do tych galerii handlowych na przykład, czy otwierać sklepy, czy je zamykać. Aczkolwiek dla mnie pewnym takim promyczkiem nadziei tej takiej zmiany jest branża restauracyjna, gdzie sieci restauracyjne, KFC, Sphinx i tak dalej, one się w pewnym momencie tak się wycofały i zaczęły zamykać te restauracje, a teraz je otwierają. Tak więc jakby teraz jest, może jeszcze nie dotarły do tego momentu, który był powiedzmy na koniec 2019 roku, ale to już nie jest to, co było w połowie 2020. Czyli jednak gdzieś coś się zaczyna dziać, to jednak wraca do tego normalnego stanu, tak? Chociaż ciągle jeszcze jest tylko z dowozem, tak, jedzenia
tak,
na wynos.
Tak. To na pewno to pierwsze zamknięcie, ten pierwszy lockdown, który odciął prawie całość gospodarki, na pewno był wstrząsem i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, kiedy to wróci, nie wiedzieliśmy, ile będzie trwał. Informacje z Chin, które dostawaliśmy, tak, które powoli się otwierały, tam informacje, jeżeli chodzi o sprzedaż, pokazywały spadki na poziomie około 70% i rzeczywiście to była taka jedna niewiadoma, pierwszy raz się z tym spotkaliśmy i rzeczywiście cała gospodarka stanęła niezależnie od branż. Na pewno był to okres taki bardzo nerwowy dla nas, jako dla przedsiębiorców działających w tych branżach. Tak jak pan profesor wspomniał, na pewno te firmy, które miały przygotowany online, które wcześniej ten online przygotowały, na pewno one część strat sobie zrekompensowały w postaci wzrostu sprzedaży online'owego. I jeżeli chodzi o to też może nie będę wymieniał z firm, a po nazwach firm, ale jeżeli chodzi o sprzedaż w kanałach tradycyjnych, to ona zmniejszyła się między 30 a 50% za czas trwania 2019 roku, co jest bardzo dużym spadkiem i tak naprawdę można powiedzieć, że ten kanał jest albo na pograniczu rentowności, albo on jest nierentowny w tym okresie 2020 roku. No zobaczymy, tak w tej chwili dalej żyjemy w niepewności, bo nie wiemy, czy będzie kolejny lockdown. Politycy straszą, że może być. Teoretycznie nie mamy zasad, według których się trzymamy, także czekamy. Tak czekamy, no dobra, jesteśmy zadowoleni, że w lutym handlujemy, tak? Jaki będzie marzec, tego nie wiemy.
Tak trochę to wygląda, tak? Jakby tu politycy też są zaskakiwani pewnie tymi wszystkimi informacjami. Nagle pojawia się nowy szczep wirusa i tak naprawdę nie ma mądrego na świecie, który by wiedział, co z tym fantem zrobić. No więc robią, co mogą. Natomiast no też jest troszkę tak, że być może to jest też taki okres takiego racjonalizacji pewnych, na przykład lokalizacji, cen. Przecież ceny w niektórych miejscach, w dużych miastach osiągały już jakieś zawrotne kwoty wynajmu powierzchni handlowych. Więc może to jest też taki krok wstecz, żeby przemyśleć, czy to naprawdę jest tyle warte. Poza tym no, jak też jest temat taki, na przykład, czy część z tych zakupów była taka mocno wynikająca z potrzeb, przemyślane, czy to były takie bardzo impulsywne, związane z ekosystemem. Ludzie szli do biura i wracając do domu wskakiwali sobie do drogerii i kupowali różne rzeczy, jaka które...
Czasu, lub... tak.
I ten ekosystem też został zachwiany. Nie? Więc...
Tak, to na pewno.
Bo ludzie już nie
pracują. O tym jeszcze porozmawiamy, o tych trendach w przyszłości, co się będzie działo, ale chciałem zapytać, w jaki sposób firmy reagowały na tą niepewność? Bo pan prezes mówi, że to był czas największych wyzwań, wszyscy byliśmy bardzo zaskoczeni w różnych perspektywach, ale jednak różne reakcje firmy przeprowadzały. I czy możemy jakoś skatalogować takie zachowania? Też może z próbą oceny, które były na wyrost, a które były jak najbardziej zasadne z perspektywy też budowania potencjału w przyszłości.
Mm-hmm. Ja może powiem o jak zareagował Ochnik i jak zareagował Związek, tak? Bo gdzieś tam znaliśmy się z tymi firmami, które posiadały rozbudowaną sieć sprzedaży i jeżeli chodzi, no i dobra, zaczęliśmy rozmawiać, co dalej, tak? No i w sumie tam zgadaliśmy się i stwierdziliśmy, że no dobra, ze względu na budowanie jakiegoś takiego siły do rozmowy z galeriami, no bo u nas głównym kosztem funkcjonowania firm z branży handlu detalicznego są czynsze. To stanowi około między 20 a 30% przychodów w zależności od profilu spółki. W związku z tym to jest ten koszt podstawowy i tak naprawdę gdzieś w ciągu tygodnia zrzeszyliśmy się, obdzwoniliśmy wszystkich znajomych, no i powstał...
Od ogłoszenia lockdownu.
Ogłoszenia lockdownu, tak, powstał związek, który w tej chwili zrzesza około 150 firm, w tym największych polskich firm detalicznych. W sumie zatrudniamy ponad 150 tysięcy osób. No i zaczęliśmy rozmawiać, tak, zaczęliśmy rozmawiać z rządem, zaczęliśmy rozmawiać z galeriami, no i gdzieś próbować wypracować te warunki ratujące, pomagające w sytuacji tej branży, tej naszej branży, która została dotknięta, bo też należy podkreślić, że w przypadku firm działających w centrach handlowych te umowy są podpisywane na zasadzie takiej, w której dajemy ci umowę, podpisujesz ją czy nie, pasuje, warunki w niej zawarte pasują ci czy nie, tak? I tak te umowy były podpisywane, niezależnie czy bierzesz 50 metrów, czy bierzesz 400 metrów. Generalnie to są warunki trochę jednostronne, zabezpieczające drugą stronę. No i zaczęły się te negocjacje. Udało się na pewno z punktu widzenia najemców państwo w jakiś sposób nam pomogło w dźwiganiu tych wynagrodzeń osobowych. No i też powstał zapis,
w ramach tarcz.
No i jeszcze powstał zapis, w ramach którego przez okres lockdownu nie płacimy czynszu. To na pewno spowodowało, że nie zostaliśmy wydrenowani z pieniędzy w tym czasie zamknięcia, w którym my mieliśmy przychody zerowe, a to na pewno można powiedzieć, że to może nie tyle zagwarantowało, co pomogło nam w wolniejszym odpływie tych pieniędzy i w mniejszych stratach, które firmy mają. Jeżeli chodzi o Ochnika, no to my mamy bardzo dobry zespół, w miarę uporządkowaną strukturę organizacyjną, wieloletni zespół, i my zareagowaliśmy bardzo szybko, redukując około 10% załogę u nas w centrali, bo ze względu na to, że byliśmy gdzieś, ta załoga była powiększona, ponieważ plany były ambitne na 2020 rok, stwierdziliśmy, że te osoby, które niedawno było przyjęte, zredukowaliśmy około 20 osób. Ograniczyliśmy wszystkie koszty do minimum, tak jakby to, co nie było potrzebne, nie...
Taki całkowity wyłącznik.
Tak, całkowity wyłącznik. Nie wiedzieliśmy z lockdownami, w związku z tym też państwo wprowadziło tą karencję, tylko przełożenie różnego rodzaju podatków, i z czego skorzystaliśmy, nie płaciliśmy. No i w tym też, no i czekaliśmy, co będzie. Tak? To był jeden, dla mnie osobiście był to taki drugi najtrudniejszy rok. 2005 dla mnie był trudny, ponieważ zaczynaliśmy budować sieć sprzedaży, własną sieć sprzedaży, i ten rok był takim drugim rokiem, w którym tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co będzie. Tak teoretycznie przychody w ciągu jednego dnia zostały odcięte o 90%, no ale tutaj był pozytywny impuls, ponieważ wraz z odcięciem jednych przychodów sklep internetowy dalej mógł funkcjonować i obroty w sklepie internetowym, one wzrosły dwukrotnie. Także na szczęście udało się, doszliśmy do sytuacji, w której mieliśmy jakieś zabezpieczenie gotówkowe, a przy okazji ze sklepu internetowego udało się nam obsługiwać bieżące, z wpływów bieżące koszty związane z płynnością finansową, także po półtora miesiąca, no dobra, gdzieś przyzwyczailiśmy się do tej sytuacji, tak? A w tej chwili, jeżeli chodzi w tej chwili, no to jest permanentna niewiadoma sytuacja, tak? Każdy tydzień, no dobra, patrzymy na liczbę zachorowań. No i czekamy, czy rząd zamknie, czy nie zamknie. Straszyli, że zamkną. No rzeczywiście w grudniu były wypracowane te poziomy zachorowań. Tak, no to mówimy, okej, to już wiemy, na czym stoimy. No ale po świętach okazało się, że zamykają mimo niskich zachorowań. No i teraz też nie wiemy, tak? Prawdopodobnie może być lockdown w marcu, może nie być.
Wszystko być może.
No tak. I czekamy, tak? I tak z tygodnia na tydzień czekamy. No teraz cieszymy się, bo z pozytywnych informacji jest to, że rzeczywiście dla większości z nas ten okres od otwarcia w lutym jest takim pozytywnym sprzedażowo, tak jak niektóre firmy mają wzrosty, niektóre mają spadki, ale te spadki są jednocyfrowe do 15%, czyli na szczęście, no tutaj klienci też stęsknieni tą możliwością zrobienia.
I wracamy, tak?
Tak, tak,
to
tak.
To obserwujemy na zasadzie powrotu, a nie też takiej zmiany, że być może zrezygnujemy z galerii, bo były też takie obawy, i z takiego kupowania tradycyjnego.
Tak, to prawda. Ja nie ukrywam, że u nas z punktu widzenia takiego długofalowego, to chyba to jest jedno z podstawowych pytań, jak będzie wyglądał handel za 5 lat, tak? Jaka będzie struktura sprzedaży tego handlu tradycyjnego i handlu online'owego. Tutaj pewnie zależy to od branży, no bo w branży elektronicznej ten udział sprzedaży już jest duży. W branży odzieżowej, obuwniczej on wzrasta, ale wydaje mi się, że tak jak telewizor, każdy jeden jest taki sam, tak w przypadku butów skórzanych, no każde buty czymś się różnią, a to mają rysy, a to mają skazę, i ta unikalność powoduje, że no chcemy gdzieś pójść, tak. No i z drugiej, i jeszcze kolejna rzecz, obserwując nas jako konsumentów, no to moi znajomi wszyscy już marzą, żeby wyjść do restauracji, marzą, żeby pójść na te tradycyjne zakupy, tak, żeby dzieci mogły pójść do kina, do Fikolandu, także...
No dobrze, panie profesorze, to padło pytanie, jak ten handel za 5 lat będzie wyglądał. Chciałem o to zapytać w dalszej części rozmowy, ale jakbyśmy mogli teraz zarysować pewne trendy właśnie.
Więc jakby ja tutaj, jeśli chodzi o galerie handlowe, to zbudowały bardzo ciekawy ekosystem. Taki. Tam jest takie małe miasto.
że się wchodzi i w zasadzie można cały dzień nie wychodzić i jest co robić i każdy może tam wszystko w zasadzie się tam może zamknąć w galerii, więc myślę, że to śmierć galerii jest przedwczesne ogłoszenie tego, bo to jest jakby po prostu ciekawa forma i troszkę nie ma alternatywy, jeśli tylko ludzie zostaną zachęceni do tego, żeby wyjść z domu, bo tu jest kolejny temat. Oczywiście pan prezes obraca się może w troszkę innym kręgu, natomiast ja robię badania takie, jak absolwenci nasi, albo jak studenci studiów podyplomowych, czyli dorośli ludzie, którzy pracują poważni z karierami i tak dalej, jak w pracy, pracując zdalnie, czy wychodzą w ogóle z domu i czy mają w ogóle powód wychodzenia z domu. No i wychodzi mi, że prawie 30% w ciągu ostatniego tygodnia nie znalazła powodu, żeby wyjść z domu. I mówią, wszystko załatwiam online, kupuję online, zakupy nawet spożywcze robię online, no, może poniedziałek się wybiorę do warzywniaka coś kupić, ale to w zasadzie tyle. Tak naprawdę jeszcze jak ktoś ma psa, to wychodzi z psem, to może coś ten. Ale tak to nie bardzo. I ja boję się, że im dłużej ludzie siedzą w domu, tym mniej chętnie będą gdziekolwiek wychodzić. Mm-hmm. I to ja bym widział jako pewną taką barierę do tego, żeby to się odbiło bardzo szybko. Znaczy to się z czasem oczywiście odbije, mm-hmm. tak, no bo dzieciaki, wystarczy, że dzieci pójdą do szkoły. A to zazwyczaj tak jest, jakby w Warszawie, że w ciągu wakacji nie ma w ogóle ruchu samochodowego. 1 września robi się bardzo duży, a 1 października jest tłok. I to jest ewidentnie związane z dziećmi, szkołami, wożeniem dzieci do szkół, przedszkoli i tak dalej. No i teraz jak znowu zaczną chodzić normalnie do szkół, to ja myślę, że po prostu rodzice zostaną zmuszeni do tego, żeby wyjść chociażby.
Tak. Pytanie też, jaka będzie funkcja galerii handlowych, bo pan profesor powiedział, że to jest miejsce spędzania wolnego czasu, a z perspektywy biznesu to ma być miejsce, gdzie ludzie dokonują zakupów. Bo jeżeli będzie tylko na takim poziomie, że przychodzę, żeby zabić czas, a niekoniecznie kupuję, no to tutaj...
To jest taka, moim zdaniem, to jest taki ideał w ogóle sprzedażowy, bo tam się robi zakupy przy okazji. Tam w zasadzie każdy sobie kupuje, a nie się mu sprzedaje. I to jest ciekawa forma.
Tak, na pewno ta funkcja galerii handlowej została zaburzona, tak? No bo nie mamy kina, nie mamy miejsca, gdzie możemy dzieci zostawić i one mogą spędzić ten czas. No, w tej chwili mamy zamknięte kawiarnie, tak, w których nie możemy usiąść i na pewno ta funkcja została zaburzona. No i dokąd będziemy nosić maseczki, dotąd, no dobra, nie będzie takiego komfortu, w którym możemy sobie spokojnie pochodzić. Na pewno, no, myślę, że my w każdych z salonach mamy liczniki wejść, mamy podawane odwiedzalność centrów handlowych i na pewno jest tak, że my będziemy mogli porównywać tą sprzedaż popandemiczną w momencie, w którym ta funkcja galeria odzyska te wszystkie swoje funkcje do tej pory. No i realnie nie wiemy, kiedy to będzie, tak? Albo to będzie na jesień, albo to będzie na wiosnę, albo w lato w przyszłym roku, bo raczej to nie będzie w tym roku.
Mówił pan prezes, że na samym początku podjęliście rozmowę, żeby zmienić zasady umów, które wiążą biznes z galeriami. Czy to się udało? Bo to też pytanie o taką długofalowość tego rozwiązania. Czy to jest tylko na czas lockdownu, czy też pewne nowe modele mogą się tutaj w ramach tej współpracy rysować w przyszłości, które by wpłynęły też na kształt powiązań między firmami, które wynajmują, i właścicielami?
Tutaj udało się negocjować te umowy, które się kończyły. Tak, to rzeczywiście. Nowe warunki, które wynegocjowaliśmy, one już były adekwatne do sytuacji, w której się znaleźliśmy. Pozostałe umowy nie płaciliśmy czynszu za okres przedłużenia i rzeczywiście to, co było plusem podczas zjednoczenia i powołania Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, to na pewno było to, że ta nasza presja, ta jedność firm polskich spowodowała, że centra handlowe, wynajmujący, dali nam... Z jednej strony przedłużyliśmy umowy o 6 miesięcy, 8 czy rok, ale z drugiej strony dostaliśmy jeszcze rabaty na kolejne miesiące. I to też w jakiś sposób pomogło w tym newralgicznym czasie wychodzenia z pierwszego lockdownu. Tak się działo w pierwszym lockdownie. Po drugim lockdownie i po trzecim galerie nie chcą rozmawiać o żadnych obniżkach czynszów.
Mają też swoje koszty.
Tak. Także w sytuacji obydwie strony są bardzo trudnej.
Ja myślę, że takim, wracając troszeczkę do tego, o czym żeśmy rozmawiali, takim głośnym przykładem było LPP, które opisywane w branżowej prasie, więc chyba można o tym mówić.
Możemy o wszystkim mówić.
Tak, które bardzo agresywnie i tak drastycznie zareagowało, tak, bo wycofało się w zasadzie z galerii, chciało
tak,
zerwanie
wszystkich umów, tak,
odstąpiło od umów, przestało tak, płacić, tam takie chodziły słuchy, nie wiem czy to prawda czy nie, natomiast też jakby tego typu informacje w prasie można znaleźć, było. No ale teraz jakby zastanawiają się, czy wrócić, czy nie wrócić, tak jakby renegocjują cały czas, więc to chyba nie jest tak, że galerie się zabetonowały w swojej pozycji i stanowisku, że nie... Nie negocjują już umów, tylko jednak zobaczyły, że jak wypadnie im kilka marek poważnych z ich oferty, no to będą mieli po prostu dziury, tak?
Tak,
będą
tak.
Mieli czarne i ciemne witryny, no więc to też nie jest bardzo dobrze.
Nie, no tutaj no, bez obu stron nie może funkcjonować galeria handlowa i tak, i tutaj nie podlega wątpliwości. Natomiast, no dobra, teraz jeżeli mamy mówić i wynajmujący, i najemcy ponoszą duże koszty tej pandemii, tak, bo to uderzyło w branżę detaliczną, w branżę gastronomiczną, hotelarską i rzeczywiście sytuacja jest no trudna. Pewnie ileś czasu zajmie to takie stabilizowanie tej sytuacji.
Być może tych galerii było za dużo. Mamy pytanie od publiczności, czy rzeczywiście taka gęstość galerii handlowych, które się mnożyły jak grzyby po deszczu, jest z perspektywy polskiego modelu zachowań konsumentów właściwa? Czy mamy tutaj pewien przerost, który właśnie teraz w okresie pandemii doprowadzi do tego, że część będzie musiała się zamknąć?
Tutaj pewnie należy już analizować lokalizację w poszczególnych miastach, tak? Bo jeżeli chodzi o Warszawę, no, na pewno tych galerii jest dużo.
Pytanie, czy ten popyt, galerii w Warszawie, tak?
Pytanie, czy ten popyt wróci do poziomu, który pozwoli nam pokryć koszty funkcjonowania tych galerii i w perspektywie pewnie kilkuletniej, ja uważam, że jeżeli chodzi o Ochnika, myślę, że my w tej chwili mamy 11 sklepów w Warszawie. Prawdopodobnie 2, może 3 mogą być zmniejszone. Tak? Jeżeli chodzi o małe miasta, to tam bardzo często te galerie są jedynymi galeriami w mieście. I jeżeli mówimy o jedynej galerii w mieście, to jakby miasto nie oferuje żadnej innej, większej atrakcji do tej pory, niż jest to galeria handlowa. I wydaje mi się, że galerie w miastach, w których jest stosunkowo małe nasycenie tych galerii, raczej są, wydaje nam się, z naszego punktu widzenia, na razie niezagrożone. Oczywiście, jeżeli na pewno teoretycznie powinny zmniejszyć się stawki czynszów w dużych galeriach, ponieważ one są w dużych galeriach, w dużych miastach, ponieważ one są na bardzo wysokim poziomie. No i poziom rentowności tych sklepów jest zazwyczaj niższy niż tych galerii w mniejszych miastach.
A jakieś formy, jeżeli chodzi o współpracę z galeriami, tak żeby ten czynsz wiązać z przychodami, czy to ma miejsce, czy to jest...
My mamy kilka umów, w których mamy powiązane z obrotami, natomiast zazwyczaj są to najsłabsze galerie, które tak naprawdę nie mają innej alternatywy. Na poziomie mniejszych firm to jest bardzo trudne do wynegocjowania. Jeżeli mówimy o tych największych graczach, no to już prawdopodobnie oni mogą mieć takie warunki.
No tak, tutaj też trzeba jakby zwrócić uwagę, no znowu tak to, co w nieruchomościach najważniejsze, no lokalizacja. Tak. Że rzeczywiście te galerie zdarzało się, że powstawały w takich miejscach, że ja się zastanawiałem, czy to w ogóle ma sens faktycznie. To nie była kwestia, że galerii jest za dużo, bo to była raczej kwestia, że ona jest zlokalizowana w mało ciekawym miejscu. Kupcy spod Pałacu Kultury, którzy gdzieś tam zostali wydelegowani do bardzo odległej galerii handlowej, przy obiektu, który nazywa się galerią handlową. No więc jakby to jest raczej, myślę, większy problem niż problem tego, że ten format zaniknie albo że jest ich jakoś fundamentalnie za dużo. No są takie miejsca, zwłaszcza w dużych miastach, no to w małych no to oczywiście nie mówię, tak, no bo tam jest jednak galeria, takie centrum handlowe i to w zasadzie zamyka trochę temat. Natomiast w większych miastach są takie miejsca, gdzie to jest idealna formuła czy format prowadzenia sprzedaży. Znajduje się tam różne sklepy, usługi i tak dalej, na przykład no w Warszawie, w samym centrum Złote Tarasy. To jest idealne miejsce na tego typu galerie, zresztą pomimo tam jakby zwiększonych stawek i wyższych cen w związku z tym dla klientów, no to bardzo dobrze trwa i raczej tam nie będą narzekać na brak klientów. Podobne jak Galeria Mokotów w Warszawie, która też historycznie przyzwyczajeni do tego miejsca, ale też lokalizacyjnie jest w bardzo dobrym miejscu. To raczej wrócił do tego, co wcześniej, że galerie przetrwają, jeśli ludzi się wyciągnie z domu. To jest jakby temat.
A wraz z upowszechnieniem handlu internetowego i pewnych przyzwyczajeń konsumentów do tej formy, może się okazać, że ten model trochę będzie się zmieniał. Chciałem zapytać, jak zdaniem panów rysują się perspektywy handlu internetowego? Czy to będzie taki dalej dynamiczny okres wzrostu, jak teraz mamy w pandemii, czy mamy pewne granice? Panie profesorze.
Znaczy ja myślę, że ten okres pandemii spowodował, bo też troszeczkę jeszcze do tego, co rozmawialiśmy, reakcje firm dużych na to, co się wydarzyło, były takie trzy typy reakcji. Pierwsza była dramatyczne, tniemy, po prostu zamykamy wszystko, zobaczymy, co się będzie działo, ale wycofujemy się i tak dalej. Druga była taka, że przeczekajmy, tak, zobaczmy jeszcze chwilę, ale tak naprawdę przepalały z reguły swoje oszczędności, zasoby i gotówkę. A trzecia była taka, to dobry moment, żeby obciąć tłuszczyk. To wszystko, co nam się dotychczas nie udawało, to tam sobie to zlikwidujemy i zracjonalizujemy to, co robimy. Pójdziemy tylko w tym kierunku, który jest rzeczywiście rentowny albo najbardziej rentowny i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o handel internetowy, to ja myślę, że po pandemii bardzo dużo firm dotychczas, które się kompletnie albo bardzo mało interesowały sprzedażą w internecie, zaczęły go traktować na poważnie. To się stał alternatywny, bardzo poważny kanał sprzedaży dla w zasadzie wszystkich branż. I coś, co wcześniej było takie, że to jest jakby niszowe, tam jest 8% obrotu, tak, jakby 7% jakby w totalu takich było obrotu. No, było to przyszłościowe, ale kiedy to tak naprawdę rozkwitnie, to do końca nie było wiadomo. To dzisiaj to jest tak, że dla wielu to jest 20-30% i to jest być albo nie być, bo jeszcze do tego rośnie. A więc trzeba postawić na ten kanał sprzedażowy i część firm, mam wrażenie, że de facto zaczęła się dopiero tego uczyć. A że pomimo nawet, że tam byli, tak, to była tak dodatkowa ich działalność, że nawet nie bardzo wiedzieli, jaka tam jest oferta z tego, co mają w stacjonarnych sklepach. A teraz to się stało bardzo poważny kanał i ja myślę, że no, będą firmy to rozwijać. A to jest też jakby kwestia, że znaczy ja cały czas uważam, może jestem troszkę staroświecki, ale cały czas uważam, że no, nie wszystko się da sprzedać przez internet.
No właśnie, bo to jest pytanie wszystko. Też od publiczności, czy na pewno wszystko możemy przenieść do internetu? Czego się nie da sprzedawać w internecie? Bo może jednak...
Wydaje mi się, że na pewno ten udział internetu on rośnie, tak? W całkowitej sprzedaży on rośnie. Natomiast też patrząc, my gdzieś porównujemy się z rynkiem niemieckim, bo tam mamy salon, często odwiedzamy rynek amerykański, kanadyjski i na pewno też jest sytuacja taka, w której w Polsce jest mniej, cały czas to nasycenie galeriami było mniejsze niż na galeriami, sklepami niż to było w Niemczech czy w Stanach. I jak w Stanach widać jest nagminne zamykanie wielkich obiektów handlowych, tak w Polsce na szczęście ten wzrost zamożności Polaków jest na tyle duży, że on pozwala nam rosnąć w internecie i rosnąć jeszcze cały czas w handlu tradycyjnym, tak? Bo z punktu widzenia wolumenu, nie mówimy o 2020 roku, w przypadku Ochnika handel tradycyjny dalej rósł i porównując te same sklepy mieliśmy wzrost obrotów i mieliśmy dynamiczny, większy wzrost obrotów sprzedaży internetowej. Na pewno bardzo dużo firm gdzieś zaczęło inwestować, traktować, tak jak pan profesor powiedział, traktować ten kanał online'owy coraz bardziej poważnie i no i dobra, bez tego kanału nie da się żyć. W perspektywie czasu no, my jesteśmy trochę tradycjonalistami i wierzymy, że no, kupując ciuchy większy komfort jest pójść, założyć i nie trzeba później ich zwracać, tak, jeżeli się nie trafi czy się źle w nim czuje.